Na dzisiejszą katechezę mamy osobę Ducha Świętego. Idziemy po kolei według wyznania wiary i dzisiaj zajmiemy się tym jednym stwierdzeniem: wierzę w Ducha Świętego. Na początek jeden werset Ewangelii świętego Jana, gdzie Pan Jezus do nas mówi: Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. I chcę wam zacytować metropolitę Ignatiosa z ekumenicznego zjazdu z 1968 roku. Powiedział bardzo mocne zdanie, a mianowicie takie: bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników. Tak naprawdę to żyjemy w epoce Ducha Świętego. I to już jest ostatnia epoka. Po niej już przyjdzie Pan Jezus i będzie koniec. Jaki będzie koniec, jak to będzie wyglądać, to już zostawimy Panu Bogu, bo my nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Wychodzę z jednego założenia, które myślę, że można zamknąć w jednym zdaniu. Gdzie jest Duch Święty, tam jest miłość. Nie da się powiedzieć tyle o Duchu Świętym, co możemy powiedzieć o Ojcu czy o Synu. Natomiast to możemy z całą pewnością powiedzieć, że gdzie jest On, gdzie się znajduje, tam się znajduje też miłość. Ojcowie Kościoła dają taki piękny obraz, że Ojciec kocha Syna, Syn kocha Ojca i miłością jest właśnie Duch Święty. Miłością między Ojcem a Synem, Synem a Ojcem jest On. I teraz zobaczcie, jak to widać dokładnie i konkretnie w naszym ludzkim życiu. Kiedy mąż i żona poczynają dziecko, które jest owocem miłości między nimi. Musimy się posługiwać takimi obrazami. Myślę, że one o wiele więcej nam mówią o Duchu Świętym, niż jakbyśmy próbowali jakieś potężne dzieła teologiczne czytać czy rozważać. Tylko Duch Święty daje nam prawdziwą miłość. Miłość, która daje siebie. Która nie zagarnia dla siebie, tylko która daje siebie całkowicie. Święty Paweł tak napisał: nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Kochani, nikt nie potrafi kochać naprawdę, jeśli nie ma Ducha Świętego. Jeśli nie jest napełniony Duchem Świętym. Jego miłość zawsze będzie powierzchowna, będzie częścią miłości albo tylko cieniem miłości. Natomiast ci, którzy są napełnieni Duchem Świętym, mają w sobie Bożą miłość. Jaka to jest miłość? Bardzo prosto. To jest miłość objawiona w Jezusie Chrystusie. To jest miłość Boża. Jak kontemplujemy Pana Jezusa, jak rozważamy Jego życie, czytamy Ewangelię i rozważamy to, co On dla nas czyni, to uczymy się, czym jest miłość Boża. I zauważcie, że u początku konieczne jest wyznanie. Nie wyznanie w Ducha Świętego, tylko jedno zdanie, a mianowicie wyznanie, że Jezus jest Panem. Skoro jest moim Panem, skoro jest moim Zbawicielem, to znaczy, że otwieram się na Jego miłość. Na to, co mi objawia tutaj, na ziemi, kiedy był, kiedy żył i kiedy dokonał tego dzieła, które mu zaplanował Ojciec. A święty Paweł bardzo mocno mówi, że nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. I zobaczcie, to wyznanie jest bardzo mocno złączone z Duchem Świętym, którego mamy od początku, to znaczy od momentu Chrztu Świętego. Otrzymaliśmy tego Ducha. Otrzymaliśmy tą miłość w momencie, kiedy rodzice zanieśli nas do Chrztu Świętego. Zanieśli nas do Kościoła i tam otrzymaliśmy ten sakrament. I dlatego też dzięki Duchowi Świętemu odkrywamy ten dar, o którym się tak często przypomina, a mianowicie dar dziecięctwa Bożego. To, że jesteśmy Jego dziećmi i dzięki temu możemy wołać z naszych serc do Boga Abba. To nie jest Ojcze, tylko Abba znaczy tatusiu. Bardzo pieszczotliwie, bo jesteśmy dziećmi i w taki sposób dzięki Duchowi Świętemu zwracamy się do naszego Ojca. I teraz zobaczcie, Syn został umiłowany przez Ojca miłością nieskończoną. I tą samą, taką samą miłością Syn kocha każdego z nas. Przykazanie miłości, które dostaliśmy od Pana Boga do wypełnienia, zostało na pierwszym miejscu wypełnione przez Jezusa Chrystusa. On nas do końca umiłował, całkowicie i bezgranicznie. On wypełnił to przykazanie, które nam zostawił. Wypełnił tak mocno, że nie jesteśmy w stanie sobie tego do końca wyobrazić. I teraz tak sobie myślałem, jaki tu użyć obraz. Wiecie, miłość jest jak rzeka i każda rzeka, żeby funkcjonowała dobrze, musi mieć koryto. Bo jeżeli nie będzie miała koryta, to się będzie rozlewała, będzie niszczyła, a nie nawadniała. To jest istota, że ta miłość bez koryta będzie niszczycielska. I teraz Pan Jezus przychodzi i zauważcie, że od samego początku Ewangelie mówią, że w mocy Ducha poszedł na pustynię i w mocy tego Ducha poszedł też działać, czyli głosić Królestwo Boże, uzdrawiać, uwalniać, wskrzeszać i w końcu też w mocy Ducha poszedł do Jerozolimy, gdzie został zabity i gdzie zmartwychwstał. Myślę, że to jest to, co musimy się uczyć, że my tylko możemy cokolwiek zrobić po chrześcijańsku w mocy Ducha Świętego, napełnieni Jego mocą. Zobaczcie, Pan Bóg nie robi grubej kreski na zasadzie, że to, co było, już nie, do tego nie wracamy. Pan Bóg do tego nie wraca. Ale Pan Bóg bierze to wszystko i przemienia swoją mocą. Właśnie mocą miłości, która wchodzi i która przemienia nasze serca. Mocą miłości, która wchodzi w nasze życie i sprawia, że to życie zaczyna nabierać sensu. Zaczyna nabierać kolorytu, smaku. Bo wiecie, bez miłości życie jest byle jakie. Jest płytkie, płaskie, szare. Takie do wyrzucenia. I teraz, jak dostajemy Ducha Świętego na Chrzcie Świętym, to odkrywamy dwie rzeczy. Po pierwsze, że Bóg jest miłością i kiedy człowiek jest napełniony Bożym Duchem, staje się możliwością miłowania. My nie jesteśmy miłością. Człowiek jest możliwością miłowania, czyli Duch Święty nas uzdalnia do tego, żebyśmy dawali siebie braciom w jakiś sposób, tak jak Pan Jezus. Pan Jezus dał się całkowicie braciom i siostrom. Oddał się całkowicie. I zobaczcie, dopiero w tym nurcie jesteśmy w stanie kochać do końca, czyli jesteśmy w stanie umrzeć za przyjaciół, tak jak to zrobił Pan Jezus. Jeśli nie będziemy w tym nurcie, który daje nam Duch Święty, to będziemy tak, wiecie, jak, nie wiem, jakieś owady z kwiatka na kwiatek, nic nie zbierać, tylko sobie biegać, skakać, ale nic konkretnego w naszym życiu nie będzie. Będziemy jak rozlewająca się rzeka, która niszczy, a nie nawadnia. I to jest to, że dopiero w Duchu Świętym jesteśmy w stanie kochać tak naprawdę. Do czego jest zdolna ta miłość? No niedługo będziemy rozważać, jak przyjdzie Wielki Tydzień, Triduum Paschalne, będziemy rozważać, do czego zdolna jest miłość, jeśli jest przyjęta jako dar od Pana Boga. I dlatego, kochani, jak mówimy o miłości w tym Duchu Świętym, to ważny jest początek, czyli kiedy ona się zaczęła i od czego się zaczęła. Ważna jest cała droga, ale najważniejszy jest koniec. Ponieważ kiedy przyjdzie koniec naszego życia, to będziemy pytani o owoc miłości. O owoce miłości, które na tej ziemi udało nam się zebrać, wyhodować. Pamiętacie, że mówiłem to na drugiej katechezie, że jak przyjdzie już koniec i spotkamy się z Panem Jezusem, to nie będziemy pytani o to, czy chodziliśmy do kościoła, czy przestrzegaliśmy pierwszych piątków, czy ogólnie piątków, czy kochaliśmy bliźniego, tylko będziemy pytani z miłości. Jak kochaliśmy? Będziemy też pytani, jaką miłością kochaliśmy, bo nie każdą miłość, czyli to, co nazywamy miłością, nie każda jest prawdziwą miłością. Będziemy sądzeni z miłości. I dlatego zobaczcie, to jest właśnie pełnia Ducha Świętego, która nas uzdania do tego, że możemy umiłować do końca. I mówimy wtedy, wiecie, o heroiczności miłości. Ale to nie jest heroiczność. Dla nas to jest heroiczność. A w rzeczywistości to jest normalność. Bo na tyle, na ile jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, na tyle jesteśmy gotowi do heroicznych czynów. Dla przykładu matka, która nie poddaje się terapii, chemioterapii, żeby donosić dziecko do końca, do porodu i potem umiera. Ktoś powie, że głupota. No, nie głupota, tylko miłość. To jest prawdziwa miłość. Kiedy matka siedzi dzień i noc przez miesiące czy lata przy chorym dziecku. No, to jest miłość prawdziwa. Bo tam, kochani, gdzie jest miłość, tam jest też moc, która daje nam wiele sił i światła. I zobaczcie, te pełnie otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. Młodzi jeszcze nie otrzymali. My otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania pełnię Ducha Świętego, czyli zostaliśmy uzdolnieni do tego, żeby miłować miłością Bożą tak, jak zostaliśmy umiłowani przez Pana Jezusa. Kim jest Duch Święty? Kościół nam podaje miejsca, gdzie możemy poznać Ducha Świętego. Pierwsze miejsce podstawowe to jest w pismach, które Duch Święty natchnął. Pismo Święte. Pismo Święte jest z natchnienia Ducha Świętego pisane. Czyli czytając Pismo Święte, w jakiś sposób poznajemy Ducha Świętego. Uczymy się Jego sposobu działania. Uczymy się Jego sposobu do nas podchodzenia. Potem poznajemy, kiedy poznajemy tradycję Kościoła, szczególnie ojców Kościoła. To są trudne teksty, ale czasami jak ktoś ma czas i siłę, to warto czytać teksty ojców Kościoła, które są bardzo, bardzo głębokie. Następnie Ducha Świętego poznajemy w nauczycielskim urzędzie Kościoła. Dlatego, ponieważ Duch Święty asystuje, czyli nauka Kościoła, encykliki, dokumenty, które na przykład pisze papież, czy różne kongregacje wystawiają. Jak ich nie czytamy, to się całkowicie odcinamy od możliwości poznania Ducha Świętego, który działa tu i teraz. Dzisiaj aktualizuje się. Potem poznajemy Ducha Świętego w liturgii sakramentalnej. Zobaczcie, czy to będzie chrzest, czy to będzie bierzmowanie, to są jednorazowe, ale zobaczcie, gdy idziemy do sakramentu pojednania, kiedy jesteśmy na Eucharystii, kiedy przyjmujemy sakrament chorych, czy potem już konkretne drogi, czyli sakrament kapłaństwa, czy sakrament małżeństwa, wtedy doświadczamy niesamowitego działania Ducha Świętego, dotyku Ducha Świętego. Oczywiście kolejnym miejscem, w którym poznajemy Ducha Świętego, jest modlitwa. Na modlitwie, no, w której On się właściwie modli. Do tego jeszcze wrócę, ale kochani, to nie my się modlimy tak do końca. To Duch Święty się w nas i przez nas modli. Potem Ducha Świętego rozpoznajemy w charyzmatach. W charyzmatach i urzędach, które budują Kościół. Charyzmat, czyli dar. Duch Święty daje niebywałą ilość darów. Te 7 darów, o nich też będziemy później mówić, to nic innego jak ukazanie pewnej pełni. Duch daje różne dary. Daje też urzędy typu prorok, głosiciel, ten, który uzdrawia, ten, który tłumaczy języki, ten, który mówi językami. To są konkretne urzędy. Są apostołowie, no, jest papież, jest biskup, kapłan. To są wszystko urzędy, czyli dary dane od Ducha Świętego. Po co? Dla budowania wspólnoty, dla budowania Kościoła. I jeszcze działalność Ducha Świętego widzimy w znakach życia apostolskiego i misyjnego. Trzeba się troszeczkę rozglądnąć, wiecie. My tutaj w Polsce to my tak mamy taką wiarę dosyć instytucjonalną. Ale rozejrzyjcie się w Gliwicach, znajdziecie wiele wspólnot żywych. To nie znaczy, że wspólnota parafialna nie jest żywa. To jest inna forma życia. Ale to jest też działanie Ducha Świętego. Wszystkie nowe ruchy w Kościele to są dzieła Ducha Świętego. Przynajmniej te ruchy, które są przez Kościół zatwierdzone. I jeszcze jest jedno miejsce, w którym możemy poznać działanie Ducha Świętego, a mianowicie świadectwa świętych, których znamy. Pomyślcie sobie o błogosławionym Janie Pawle i o tym, jak on poddał się działaniu Ducha Świętego. Pomyślcie sobie o świętym księdzu Jerzym Popiełuszko i jego poddaniu się działaniu Ducha Świętego. Pomyślcie sobie o świętym Maksymilianie Kolbe, który poszedł na śmierć z wolnego wyboru, po to, by inny mógł żyć. To są te konkretne przykłady, które mówią nam o tym, że Duch Święty działa, daje siłę i światło do tego, żeby miłość wypełnić. Są też symbole Ducha Świętego, które są bardzo ważne. Obrazy, symbole, które nam pomogą zrozumieć, jak działa. Bo zauważcie, że ja nie mówię, kim jest Duch Święty, bo tego się do końca nie da ująć. Duch Święty jest trzecią osobą Bożą w Trójcy Świętej. Należy mu się taka sama chwała, jak Ojcu i Synowi. Czyli jak wychwalamy Ojca, to wychwalamy i Syna, i Ducha. Ale to jest bardzo takie teologiczne, bardzo mądre. Natomiast jeśli mówię, że symbolem Ducha Świętego w Piśmie Świętym na pierwszym miejscu jest woda, to zaczynamy, czy możemy sobie zacząć wyobrażać, kim on jest. No bo czymże jest woda? Woda poi. Kiedy mam pragnienie, to piję wodę. Kiedy mam pragnienie, to odkrywam, że mogę iść do źródła i się napić wody. Następnie, kiedy chcę nawodnić ziemię, no to co biorę? Biorę wodę i ją nawadniam. Kiedy jest wyschnięta, to ją polewam wodą, żeby stała się na powrót żyzna. I to jest działanie Ducha Świętego. Zawsze symbolika wody oznacza sakrament Chrztu Świętego, w którym zostaliśmy zanurzeni. U nas to się polewa wodą, w Kościele Wschodnim to się zanurza dziecko. Też we wspólnotach neokatechumenalnych, no, dziecko się po prostu bierze i się zanurza przez zanurzenie. I zobaczcie, kiedy wezwany zostaje Duch Święty, stajemy się nowym stworzeniem. No i to się dokonało w wodzie. Woda ścielna, która sprawia, że Duch Święty w nas zamieszkuje. Że stajemy się świątynią Ducha Świętego. To jest jeden z darów, które bezpośrednio się wymienia z imienia, kiedy mówimy o sakramencie Chrztu Świętego. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym duchu. I zostaliśmy również napojeni jednym duchem. Zauważcie, że też mówimy o wodzie żywej, czyli o wodzie, która daje nam życie, a która wypłynęła z boku Chrystusowego. No, z boku Chrystusa wypłynęła krew i woda, kiedy żołnierz przebił, i Kościół mówi, że to jest obraz dwóch sakramentów: Chrztu Świętego i Eucharystii. Woda, chrzest święty, krew, Eucharystia. Potem kolejny symbol, który jest używany w Piśmie Świętym na określenie, na opis Ducha Świętego, to jest namaszczenie. No, co my wiemy o namaszczeniu? O namaszczeniu chorych może coś wiemy, no. Jak przychodzi ksiądz i namaszcza chorego, no. Natomiast, kochani, namaszczenie to właściwie jest synonimem Ducha Świętego. To jest ten, który namaszcza. I zauważcie, że w sakramencie bierzmowania biskup namaszcza bierzmowanego, kandydata do bierzmowania, namaszcza krzyżem świętym. W Kościele Wschodnim nie ma pojęcia bierzmowanie. W Kościele Wschodnim jest słowo chryzmacja. Właśnie od namaszczenia. Bo wiecie, namaszczony oznacza Chrystus. Czyli chryzmacja, stawanie się coraz bardziej Chrystusowym. I o to chodzi w namaszczeniu, moi kochani. Nie o to chodzi, że Duch Święty bierze nas w swoją niewolę, tylko idzie o to, że my poprzez sakramenty, szczególnie poprzez sakrament chrztu i sakrament bierzmowania, stajemy się coraz bardziej Chrystusowi, bo Chrystus jest pierwszym namaszczonym. Jak czytacie uważnie Ewangelię, zawsze się pojawia to namaszczenie. Zauważcie, Duch Święty zstąpił na Maryję, namaścił ją. I kiedy zstąpił na Maryję i ją namaścił, to powiedział: nazwiesz go Chrystusem, czyli Mesjaszem, czyli namaszczonym. I znowu wracam do tego, co mówiłem na początku, moi drodzy. Jak nie znamy Chrystusa, to nie ma szans, żebyśmy poznali Ducha Świętego. A skoro Chrystusa jest najłatwiej poznać, to myślę, że trzeba się uczyć tego właśnie, jak On pokazuje. Namaszczony, czyli napełniony Duchem Świętym. Ten, który głosi z mocą. Ten, który uzdrawia. Ten, który wskrzesza. Ten, który miłuje miłością bez granic. I dlatego, moi drodzy, chrześcijanin to jest ten, który idzie ku pełni Chrystusowej. Chrześcijanin nie może zatrzymać się na pół gwizdka, na 50%. Albo dążymy do pełni, albo właściwie się coraz bardziej umniejszamy. Kolejny symbol, który mówi o Duchu Świętym, to jest ogień. Podczas gdy woda oznaczała narodzenie i płodność życia udzielonego w Duchu Świętym, co symbolizuje ogień? Potężną moc, która przekształca nas. To jest dzieło Ducha Świętego. Co robi ogień? Jak chcecie coś dobrze wykuć z żelaza, to ogień musi to żelazo roztopić. I dopiero później się wrzuca w formę. I się trzeba kuć i znowu do ognia ochładzać i znowu. Ogień, jak chcecie dobrze oczyścić złoto, to trzeba to złoto do tyglu wrzucić. I musi się palić tak długo, aż wszystkie domieszki znikną. I wtedy jest najczystsze. Wtedy jest najwyższa próba. Jak nie ma przejścia przez ogień, złoto jest byle jakie. I zobaczcie, że ten Duch Święty działa cały czas w nas. Ta moc, ten ogień, to znaczy działa. Działa wtedy, kiedy Mu na to pozwolimy. Wypala wtedy, kiedy Mu na to pozwolimy. I to nie jest wypalanie trawy, tylko to jest wypalanie, żeby złoto było najczystsze. Pan Jezus mówi, że przyszedłem rzucić ogień na ziemię. Czyli przyszedłem z Duchem Świętym. Aby Duch Święty wszystko przekształcił swoją niesamowitą mocą. To są dzieła. Zobaczcie zakony w Kościele. No. Jak czytacie o założycielach zakonów, nawet krótkie biografie, to tam wprost ten Duch Święty wypływa. Oni sami by nic nie zrobili. Nic by nie mogli zrobić. Pomyślcie sobie o świętym Ignacym, który jest sam, w wieku dopiero 30 kilku lat idzie do szkoły, tam się uczy i zakłada zakon, który reformuje Kościół. Sam by nie był w stanie tego uczynić. Był kierowany przez Ducha Świętego. I jak czytamy biografię, to tylko ci, którzy się całkowicie oddali Duchowi Świętemu, Jego natchnieniom, Jego kierownictwu, tylko ci dali niesamowite owoce. I to, kochani, to nie o to, że każdy z nas ma coś założyć, bo to by tylko za dużo tego by było, no. I tak dalej. My się możemy zmieścić z tym, co jest. Tylko idzie o to, że każdy z nas ma taką moc, że może się poddać Duchowi Świętemu. I pamiętacie, co się stało w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty wstąpił w płomieniach jakby z ognia, no, nad każdym z uczestników. Nad każdym, który był w wieczerniku, pojawił się płomień. Symbol Ducha Świętego. Potem są jeszcze dwa symbole, które zawsze idą razem, a mianowicie obłok i światło. Jak w Starym Testamencie lud szedł z Egiptu do ziemi obiecanej, to towarzyszył mu zawsze obłok. Dokładnie, w ciągu dnia był słup obłoku, a w ciągu nocy był słup ognia. Bóg, który cały czas nam towarzyszy. Duch Święty, który nam pokazuje działanie Boga żywego. I zobaczcie, że czasami to jest tak, że obłok zasłania. Czyli nie możemy wszystkiego zrozumieć. Nie możemy wszystkiego objąć. No bo kiedy Duch Święty stąpił na Maryję, to ją osłonił. Tym obłokiem ją osłonił, aby była jednocześnie chroniona. Pamiętacie, jak Pan Jezus się przemienił na górze Tabor? Druga niedziela Wielkiego Postu, czytaliśmy tą Ewangelię. No, obłok stąpił i z obłoku odezwał się głos. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Obłok znowu. Zobaczcie, że ten obłok się pojawia zawsze, kiedy Bóg chce nam coś objawić. Kolejna rzecz to jest pieczęć. Mniej się o tym mówi. Pieczęć jest bardzo bliska symbolowi namaszczenia. Bo Bóg naznaczył nas swoją pieczęcią. Zobaczcie, jak się bierze pieczęć i się ją przykłada, to ona zostawia ślad. Teraz jak sobie my pomyślimy, że Duch Święty jest ogniem i jest pieczęcią, to znaczy, że wypala niezatarty ślad w nas. I to szczególnie w trzech sakramentach. Sakrament Chrztu Świętego, sakrament bierzmowania i sakrament kapłaństwa. Jak ktoś raz ten sakrament przyjmuje, to już go nie może wymazać. Już go nie może wydrzeć. Może sobie nawet przychodzić do parafii i wykreślać się z ksiąg itp. itd. Może. Sakrament zostaje. Kapłan, który zostawia kapłaństwo, nie sprawuje posługi, ale kapłanem zostaje do końca swoich dni. Zostaje. Tak samo każdy ochrzczony i każdy bierzmowany ma to niezatarte znamie. I z tym znamieniem, z tą pieczęcią idzie do Pana Boga. I Pan Bóg się będzie nas pytał, a jak skorzystałeś z tego daru, który przyjąłeś? Bo przecież nikt ci na siłę go nie dawał. Jak wypełniłeś tą pełnię, którą otrzymałeś w sakramencie bierzmowania? Nikt ci na siłę jej nie dawał. Wszyscy się pytają, czy chcesz. Skoro chcesz, no to co z tym zrobiłeś? Kolejna rzecz, czy symbol, to jest ręka. Zauważcie, że Pan Jezus jak uzdrawia, to kładzie rękę, dotyka rękę, wyciąga rękę. To jest symbol Ducha Świętego. Apostołowie udzielają Ducha Świętego poprzez włożenie rąk. Zauważcie, to widać szczególnie w Eucharystii, w kilku momentach, kiedy kapłan wyciąga ręce. Szczególnie w momencie konsekracji. No. Kiedy przed konsekracją prosi o Ducha Świętego. To jest konkretny gest zstąpienia Ducha Świętego. Wyciągnięte ręce kapłana, który błogosławi. Też mówi się, że palec. Palec jest też symbolem Ducha Świętego. Kiedy Pan Jezus wyrzucał swoje duchy, to mówi, że wyrzuca je palcem Bożym. W naszych sercach prawo Boże zostało zapisane palcem Bożym. Jak mówi Księga Wyjścia, tablice dekalogu zostały napisane palcem Bożym. I pomyślcie sobie, że ten sam palec Boży pisał poprzez ewangelistów. Poprzez świętego Pawła i jego listy. Czyli to wszystko, co w Piśmie Świętym jest tekstem natchnionym przez niego. I ostatni symbol, który mówi o Duchu Świętym, to jest gołębica. Zresztą jak patrzycie na obrazy, które obrazują, które mają przedstawiać Trójcę Świętą, to bardzo często Duch Święty przedstawiony jest jako gołębica. Dlaczego? Jak był potop, no, to Noe otwierał tam tą arkę, którą zbudował i wypuszczał gołębia. Tam za którymś razem wypuścił, gołębica wróciła i przyniosła mu w dziobie gałązkę. Świeżą gałązkę, która wypuściła, która zakiełkowała, powiedzmy. No. I to jest właśnie działanie Ducha Świętego. Duch Święty przynosi życie. Duch Święty przynosi nam moc, która sprawia, że możemy żyć. I kiedy Pan Jezus miał chrzest w Jordanie, to potem Duch Święty stąpił na Niego w postaci gołębicy. I tak samo stępuje na nas do serc ochrzczonych. Wstępuje. W kościele, no u nas to już mniej się tego, natomiast na wschodzie jest bardzo często, że Pana Jezusa, co się święte postacie, trzyma się w naczyniu w formie gołębicy. To się nazywa kolumbarium. Kolumba, czyli gołębica. Czyli tam trzyma się święte postacie, czyli komunię świętą, nie w tabernakulum jak u nas, tylko w takiej formie, przepiękne są te formy kolumbariów, gdzie gołębica trzyma, czyli Duch Święty, który trzyma w sobie święte postacie. I zobaczcie, te symbole, no, one są bardzo powszechne, ale my je zauważamy dopiero wtedy, kiedy nam ich brakuje. Kiedy doświadczamy wody, dopiero wtedy, kiedy czujemy pragnienie, a ognia, kiedy się poparzymy. Zobaczcie, kiedy tracimy oddech, to zaczynamy oddychać. Kiedy umieramy z pragnienia, to zaczynamy szukać wody. I tak mniej więcej zachowujemy się względem Ducha Świętego. On cały czas jest, cały czas chce nam pomagać, a my dopiero wtedy, jak jesteśmy już na krawędzi, dopiero wtedy zaczynamy Go przywoływać. Jest, dotykamy Go, ale mówimy, że Go nie dotykamy. Żyjemy z Nim, ale mówimy, że to nie Jego moc, tylko moja moc. I dlatego ciągle gdzieś tam rodzi się pytanie, czy możliwym jest doświadczenie Ducha Świętego. Oczywiście, że jest możliwym, ale nie na naszych warunkach, a dokładnie nie na naszych uwarunkowaniach, które byśmy chcieli. Bo Duch Święty, jak mówi Pismo Święte, wieje, kiedy chce. I moglibyśmy spokojnie dodać, kiedy chce, gdzie chce. To nie jest tak, że my decydujemy o tym, jak Duch Święty ma działać i kiedy ma działać. My chcielibyśmy, żeby Duch Święty był chłopcem na posyłki. No, teraz daj mi moc, abym podjął mądrą, dobrą decyzję. Nie, teraz może się okazać za późno. Bo jeśli ktoś nie umie pływać i jest wrzucony do wody, to w tym momencie się utopi. Nie ma, że w danym momencie. I dlatego, jak myślałem o jakimś obrazie, który byłby dobry do tego, jak mamy przyjmować, jak mamy się uczyć przyjmować Ducha Świętego, to nasunął mi się obraz żagla. Żagiel na łodzi. Mamy być żaglem, który zawsze się ustawia tak, żeby chwycić ten wiatr. Który podejmuje wiatr i daje się prowadzić. Zobacz, że żagiel sam z siebie nic nie może. Dopiero kiedy wiatr w niego dmucha i on to chwyci, dopiero wtedy zaczyna płynąć. Tak samo jest z nami. Może jesteśmy piękną łodzią, mamy piękne żagle, maszty, ale jak nie ma wiatru, jak nie umiemy tego wiatru chwycić, to stoimy. Nikt się nie ruszamy. Ja się zastanawiam, czemu jest tyle pytań o niemożliwość doświadczenia Ducha Świętego. Po pierwsze, myślę, że to jest z lenistwa. Na zasadzie takiej, że my chcielibyśmy, ale się boimy. Bo jak tak czytamy o działaniu Ducha Świętego u innych, to my chcemy tak, chcielibyśmy. Tylko, że jak zaczynamy uważnie czytać i widzimy, że jak Duch Święty zacznie działać, to też zaczyna zmieniać, to wtedy już nam się krzywda dzieje. Już nie chcemy zmienić naszego postępowania, bo Duch Święty mówi, nie rób tego, nie tędy droga. Prowadzę cię inną drogą, chodź ze mną. I już nie chcemy. I tak to wygląda wtedy, że po ludzku chcielibyśmy, żeby Duch Święty nam nasze zachcianki realizował. I jeszcze trochę o działaniu tego Ducha Świętego. Czyli to, co powiedziałem na samym początku. Pierwszą rzeczą, którą nam daje Duch Święty, najważniejszą, podstawową, fundamentalną, to jest miłość. I ona w nas jest. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma Bożej miłości, to coś mu się w głowie pomieszało. To znaczy, że nic nie zrozumiał z tego, czym jest sakrament Chrztu Świętego. A do tego nie trzeba mieć 18 lat i dowodu osobistego. I teraz co? Zobaczcie, że ta miłość rozlewa się nieustannie, ponieważ my umarliśmy, albo przynajmniej zostaliśmy zranieni przez grzech. Pierwszym darem miłości Bożej jest odpuszczenie grzechów.
To jest dar dzisiejszej Ewangelii. Dar przebaczenia. 77 razy. Bóg nie przebaczy nam 77 razy. Bóg przebaczy nam zawsze. Nieustannie. Za każdym razem, kiedy do Niego się zbliżamy. I zauważcie, że to jest dzieło Ducha Świętego. To jest moc Ducha Świętego, która wstępuje na każdego z nas, szczególnie w sakramencie pojednania. Ale za każdym razem, kiedy prosimy Pana Boga o wybaczenie, od razu, kiedy upadamy, mamy prosić Go o wybaczenie, otrzymujemy to wybaczenie. A skoro otrzymujemy przebaczenie ze strony Pana Boga, to na powrót odzyskujemy utracony obraz Boży w nas. Bo grzech zabija ten obraz. Grzech niszczy ten Boży obraz w nas. Potem, to co jest, i to już wspomniałem wcześniej, Duch Święty udziela nam takiego zadatku, pierwocin dziedzictwa, które otrzymujemy, a mianowicie otrzymujemy takie samo życie, jak jest w Trójcy Świętej. To znaczy zdolność miłowania. To, co wam powiedziałem, no, że Bóg jest miłością, a człowiek jest możliwością miłowania. I otrzymujemy tę zdolność miłowania od Ducha Świętego. Jak możemy miłować? Tak, jak On nas umiłował. A o tej miłości, jaka ona jest, to sobie możecie przeczytać ten sławny hymn świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, cały 13 rozdział. Idąc dalej, jeśli jest w nas ta miłość, to jest w nas też moc Ducha Świętego. To jest niebywała moc. Znowu, sięgnijcie do hagiografii, do biografii świętych. Co oni robili? Wydawałoby się, że to jest niemożliwe. Wspomnę jeszcze raz, bo już kiedyś wspominałem świętą Teresę, matkę Teresę z Kalkuty. No, kto by z nas wytrzymał 50 lat bez żadnej pociechy? Bez żadnego doświadczenia Bożej obecności. Tylko z mocy Ducha Świętego. Po ludzku to jest niemożliwe. A ta kobieta, oprócz tego, że przez 50 lat nie miała doświadczenia Bożej obecności, codziennie 2 godziny przed Najświętszym Sakramentem trwała. To jest niebywały dar. Dar Ducha Świętego. Jesteśmy do tego zdolni, bo dostaliśmy ten dar. I potem, moi drodzy, dzięki mocy Ducha Świętego my, dzieci Boże, możemy przynosić konkretny owoc. Bo jesteśmy zaszczepieni w krzewie winnym, czyli w Jezusie Chrystusie. Jakie to są owoce? Święty Paweł je wymienia. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To jest w liście do Galatów w 5 rozdziale. I te wszystkie owoce są, czy powinny być w nas. I będziemy pytani, gdzie są te owoce, które są owocami Ducha Świętego. Jeśli jesteśmy w komunii z Duchem Świętym, to On daje nam powrót do raju. Otwiera nam niebo i czyni nas dziećmi Bożymi. To dzięki Duchowi Świętemu możemy przystępować do Boga i mówić do Niego Ojcze. I teraz zobaczcie to, co jest też bardzo ważne, co chcę podkreślić. Mówi święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Wielu mówi, że się nie umie modlić, że to mu nie wychodzi. No bo nie możesz się modlić, jak nie masz Ducha Świętego za nauczyciela. On jest nauczycielem modlitwy. To On się w nas modli i my mamy się temu poddać. Ja pamiętam, że jak byłem młody, to wyczytałem taką historię, że dwóch naukowców w Stanach Zjednoczonych, niewierzących, bardzo chciało mieć dar języków. To jest taki jeden z darów, które daje Duch Święty. Bardzo chcieli ten dar mieć, no ale no jak, niewierzący, to jak mają taki dar otrzymać? I wtedy postanowili sobie, że codziennie rano będą odmawiać hymn o Stworzycielu Duchu Przyjdź. i odmawiali go 40 lat. Codziennie rano. Razem, wspólnie ten hymn. I wyobraźcie sobie, że otrzymali ten dar. W międzyczasie się nawrócili, przyjęli chrzest i tak dalej. No. 40 lat. 40 lat codziennej modlitwy. To nie oni się modlili, nie wysilali się, tylko oddawali Duchowi Świętemu, ale codziennie, systematycznie. I moi drodzy, Duch Święty jak działa, to zawsze działa w harmonii. To jest harmonia i symfonia. Tam, gdzie działa Duch Święty, nie ma, naprawdę, nie ma jakichś zgrzytów. Nie ma rzeczy, które nie pasują do siebie. I na tym polega właśnie niesamowity dar, że On daje tyle darów, że my nie jesteśmy w stanie ich objąć, ale one wszystkie stanowią symfonię. Rozumiecie różnicę między symfonią a kakofonią? To jest symfonia, jedność, współbrzmienie. I przeczytam wam fragment z pierwszego listu do Koryntian z 12 rozdziału. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Moi drodzy, bardzo często się narzeka, no, że Duch Święty nie działa tak, jak działał w Kościele pierwotnym. Nie wiem, dlaczego tak się narzeka, bo ja wiem, że tak działa. Ja wiem, że tak działa. Widziałem na własne oczy. Słyszałem na własne uszy. Uczestniczyłem w działaniu Ducha Świętego. Każda modlitwa, każdy sakrament to jest działanie Ducha Świętego. Mszę o uzdrowienie, gdzie ludzie doznają uzdrowień. Kto to działa? Cudotwórca? Nie. Wszystko jest w imię Jezusa Chrystusa. Wszystko jest mocą Ducha Świętego. Nie łażenie do bioenergoterapeuty, czy do kogoś, kto będzie mi tam mieszał jakimiś wahadełkami, tylko pójście do Pana Boga. Nie wymyślanie sobie swoich obrzędów, które bardziej prowadzą do złego, a trwanie przy Panu Bogu. Tak sobie myślę, że Duch Święty działa chyba jeszcze bardziej niż w Kościele pierwotnym. Tylko, że tego Ducha widzą ci, którzy chcą Go widzieć, którzy Go pragną. Bo jeśli ktoś chce po swojemu, to na pewno nie zobaczy swojego Ducha. Nie zobaczy Ducha Świętego. Ponieważ to właśnie jest, że ten, który uzdrawia, bo ma na przykład dar uzdrawiania, nigdy nie przypisuje sobie uzdrowienia sobie. Ten, który prorokuje, zawsze prorokuje w imię Boże i proroctwa się spełniają. Ten, który naucza, naucza w imię Boże i to nauczanie sięga głębi serca i przemienia te serca. Rozglądnijcie się, moi kochani. Nie trzeba nie wiadomo czego słuchać czy widzieć, żeby zobaczyć, że Duch Święty jest, działa. I myślę, że działa o wiele mocniej, czy też tak samo jak w Kościele pierwotnym. I teraz jeszcze te 7 darów Ducha Świętego, które otrzymujemy, które znamy na pamięć mniej więcej. Zauważcie, że te 7 darów Ducha oscyluje wokół mądrości życia. To znaczy, jak mamy żyć. I to życie, ta mądrość wypływa z doświadczenia wiary. Duch Święty działa tylko u tego, kto wierzy. Kto nie wierzy, to jak ma działać? Nie ma miejsca na działanie. I zobaczcie, że ten Duch Święty nie działa na zasadzie, wiecie, jakiegoś piorunu z nieba. Jest bardzo łagodny. To jest ten z raju powiew łagodnego wiatru. To nie jest wichura. To nie jest trzęsienie ziemi. To nie jest ogień, który spala. To jest miejsce, w którym jest Bóg. Oto jest mądrość i oto są owoce tej mądrości. To jest skutek tych darów, które otrzymujemy. I teraz tak, moi kochani, czy pamiętacie, o jaki dar prosiliście w dniu bierzmowania? A prosiliście o jakiś dar w dniu bierzmowania? Ci młodzi za wami, no to tam jeszcze mają szansę, bo jeszcze bierzmowania czekają. Ciekawe, o jaki dar poproszą Ducha Świętego. I zobaczcie, pierwszym darem, który się uczymy w katechizmie, jest dar mądrości. Dar mądrości jest uczestniczeniem w mądrości Jezusa. Co to oznacza? Czyli jest uczestniczeniem w widzeniu ludzi, rzeczy i ich relacji takimi, jakimi je widzi Pan Jezus. Nie, że patrzymy po swojemu, tylko patrzymy oczyma Jezusa na to wszystko, co się wokół nas dzieje. To jest nic innego jak dar patrzenia tak, jak patrzy Bóg. Widzenia wszystkiego w perspektywie wieczności, o której wam mówiłem na drugiej katechezie. Bo my jesteśmy stworzeni do wieczności, do nieskończoności, a nie do skończoności. Święty Tomasz mówi, że dar mądrości to jest taki instynkt Boży w nas. No, co jest jego przeciwieństwem? Jego przeciwieństwem jest głupota. To znaczy brak smaku w rzeczach Bożych. No. Czasami ludzie przychodzą, narzekają, że msza trwała godzinę. A ja się pytam, a ile godzin dzisiaj siedziałeś przed telewizorem? Od razu widzimy, jaki masz smak Bożych rzeczy. Albo ile godzin siedziałeś przed komputerem. Na co poświęcasz czas? Czym znajdujesz smak? Jeśli to nie są sprawy Boże, to znaczy, że nie masz daru mądrości. Czyli jest w tobie głupota. Głupota w myśleniu o życiu nie bierze pod uwagę krzyża, śmierci, nie bierze pod uwagę kruchości życia. Nie uwzględnia w ogóle Boga, bo zwycięża tylko i wyłącznie horyzont doczesności. I wtedy takim winszuje wszystkiego dobrego. Jak umrzesz, to do ziemi i na tym się twój żywot kończy. Drugi dar to jest dar rozumu. Jest to sztuka wnikania w tajemnice Boże. Zauważcie, że dar rozumu pojmuje relacje między krzyżem a Trójcą Świętą, między krzyżem a miłością Pana Boga w konkretnej perspektywie mojego życia. Pomaga on rozumieć głęboko to, co najważniejsze. Życie, miłość i śmierć. Bez tego daru, bez daru rozumu, człowiek nie jest w stanie patrzeć z odwagą na to, co się z nim dzieje. To, co mówimy, traci ducha. Bez daru rozumu nie potrafimy podjąć trudności, które na każdego z nas prędzej czy później spadają. Działanie rozumne oznacza branie pod uwagę Pana Boga. Kolejny dar to jest dar rady. Dar rady, który daje nam Duch Święty, pomaga nam się orientować w moralnej złożoności życia. Moralna złożoność życia to oznacza, że ja mam rozeznawać między dobrem a złem. Zło mam odrzucać, zła mam unikać, a za dobrym mam iść. I to daje mi dar rady. Ale poczekajcie, jak jest ten dar rady we mnie, to w tym momencie jest także we mnie duchowy pokój. Nie tyle, że ja wiem, co jest dobre, ale realizując to, mam duży pokój w sercu. Nawet jak jest trudno, ja wiem, że idę dobrą drogą. Co więcej, mam entuzjazm w moim działaniu. To właśnie dar rady jest źródłem pasji życia. Jaką masz pasję życia? Która się zmienia co dwie minuty? Co sezon? Co moda? Czy też masz pasję życia, którą żyjesz całe życie? I to jest właśnie dar rady. Potem przychodzi dar męstwa. Tam, gdzie jest męstwo, tam jest też nadzieja. I zobaczcie, że to właśnie ten dar, dar męstwa, uwalnia nas od lęku przed największym wrogiem, a mianowicie przed śmiercią. Jak nie ma nadziei, to jest śmierć. Tam, gdzie nie ma męstwa, tam jest śmierć. Czy chcesz, czy nie chcesz, zapraszasz wtedy śmierć do swojego życia. To właśnie dar męstwa daje siłę ducha potrzebną w trudnych doświadczeniach. Choroby, rozłąki, sytuacje, o których wiemy, że nie będą miały szczęśliwego końca. Dar męstwa pomaga czerpać siłę do życia z samego źródła życia, czyli z Pana Boga. Bo jest nadzieja. Bo jest gdzie zaczerpnąć. Kolejna rzecz to jest dar wiedzy, czyli dar inaczej umiejętności. I to jest poznawanie prawdy o Bogu i budowanie wiedzy o sobie i ludziach i o całym świecie na prawdzie Bożej. Nie na tym, co świat mówi, tylko na tym, co Pan Bóg mówi. Jeśli chcesz się coś dowiedzieć odnośnie jakiegoś dzieła, to pytasz się autora. Świat jest dziełem Pana Boga. To Pan ustalił pewne prawa, które można poznać i którymi można żyć. I to właśnie dar wiedzy uczy nas rozróżniać. Bo to Duch Święty nam pomaga, abyśmy widzieli nie tak, jak widzi świat, tylko tak, jak widzi Pan Bóg. To, co już wcześniej nam wyszło w tajemnicy, czy też w darze mądrości. Jeszcze jest dar bojaźni pańskiej. Jest ona taką miłością do Boga, która jest świadoma własnej kruchości. Ten, który nie jest świadom własnej kruchości, to nie wie, co to jest miłość. Bojaźń pańska to jest lęk przed tym, żeby nie zerwać relacji z Panem Bogiem. To jest głębokie poczucie, że Bóg jest tajemnicą, z którą nie można igrać. Lęk przed tym, że nie jest się w stanie sprostać boskiej miłości, ale zobaczcie, równocześnie jest silne pragnienie bycia całym dla Boga. To nie jest lęk, który paraliżuje. To nie jest lęk, który sprawia, że stajemy się niewolnikami. Nie. To jest lęk, który pozwala nam wziąć odpowiedzialność za siebie i za innych. Bojaźń Boża jest niebywałym darem. To nie jest coś, co nas miażdży, ale tak naprawdę coś, co poszerza nasze serce, horyzonty i daje radość. I tak naprawdę bojaźń pańska, ten dar bojaźni pańskiej jest syntezą duchowości biblijnej. Czyli wiem, że jestem kruchy, wiem, że jestem kochany, chcę być zawsze przy Bogu i mam siłę, żeby te pragnienie się w moim życiu realizowało. I jeszcze dar pobożności. Pobożność jest zdolnością traktowania Boga jako Ojca. Czyli bycia wobec Niego na sposób synowski. Prosto, z ciepłym szacunkiem, czule, wychwalając Go i adorując. Światłem dla bycia pobożnym jest Jezus i Jego Słowo. To jedno słowo. Abba, Tatuś i Jego modlitwa. Ale pobożność wyraża się również w sposobie odnoszenia się do ludzi. Jak ktoś ma dar pobożności, to jest wrażliwy. Jest delikatny, jest serdeczny. Łagodność jest takim papierkiem lakmusowym jego życia. Co jest przeciwieństwem daru pobożności? Niezdolność rozumienia innych, niewrażliwość na nich i zatwardziałość serca. Serce, które nie bije. Serce, które jest z kamienia. Dlatego też ten dar pobożności ma swoje źródło w świadomości, że jest się dzieckiem Boga. Czyli mam siłę i mam moc do tego, żeby przynieść owoc, o którym Bóg mi mówi, który mi zapewnia, który mi nieustannie daje. I dlatego wydaje mi się, że aby poznać Ducha Świętego, to trzeba się otworzyć na dar Pięćdziesiątnicy. Czyli na dar zesłania tego Ducha. I zobaczcie, to jest coś niebywałego, bo wystarczy przeczytać w Dziejów Apostolskich, w drugim rozdziale, cały opis tego zesłania Ducha Świętego i odkrywamy coś niebywałego. taką zmianę w sercach, w umysłach i w życiu apostołów, że nikt by tego nie podejrzewał. Bo oto ci, którzy siedzą zamknięci w wieczerniku z obawy przed innymi, bo się ich boją, którzy nie chcą otworzyć ust, którzy nie chcą się pokazywać, odważnie wychodzą na światło dzienne i głoszą. Z 12 tych, którzy później Maciej doszedł do nich, tylko jeden zginął śmiercią, umarł w sposób naturalny. Wszyscy inni zginęli. Zginęli dlaczego? Bo głosili Pana Jezusa. Zginęli za wiarę. Jeśli pozwolimy, by Duch Święty na nas zstąpił, nie zginiemy. Oni zginęli tylko po ludzku. W rzeczywistości żyją, bo są w niebie, czyli osiągnęli ten cel, o którym cały czas mówimy, że naszą perspektywą jest życie wieczne, a nie życie doczesne. My nie jesteśmy do piachu, żeby zgnić w ziemi, tylko jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego. Oni osiągnęli to. Dla każdego jest inna droga. Jeśli nie ma w nas Ducha Świętego, to Bóg zawsze będzie daleki. Jeśli nie ma w nas Ducha Świętego, to Chrystus będzie tylko przeszłością. Jeśli nie ma w nas Ducha Świętego, to Ewangelia będzie martwą literą. I tak dalej, i tak dalej. A tymczasem, jeśli będzie, to będziemy żyli i będziemy kochali. Czyli dojdziemy do spotkania z miłością. Tego sobie i każdemu z was serca życzę.